Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Golem. Tak nazywa się najnowsza książka Macieja Płazy, która opowiada o rzeczywistości polskich hasydów z początku XX wieku. Autor jest dziś moim i Państwa gościem w audycjach kulturalnych. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Golemie pokazuje Pan czytelnikom świat, który przepadł, którego już nie ma. I niestety, mówię to wierząc w olbrzymią moc multikulturowości, w najbliższym czasie takiego świata nie będzie. To świat sprzed II wojny światowej, w którym Żydzi stanowili znaczną część polskiej ludności. Cofa nas Pan do początków XX wieku, żebyśmy uświadomili sobie, jak wyglądała wtedy Polska?
No, trzeba zacząć od tego, że hasydzi wciąż istnieją i właściwie istnieją w grubsze niezmienionej postaci jak 100 lat temu. Nadal są cadykowie, nadal są otaczani kultem i czcią przez swoich hasydów. To wszystko istnieje, powiedzmy, w nadal niezmienionej formie. Mniej więcej niezmienionej, to jest kultura niesłychanie trwała. Bardzo zresztą odizolowana, jakby wyodrębniona z zewnętrznego świata, nie interesująca się zewnętrznym światem, co zapewnia jej pewnie trwałość. Pokazałem hasydów takie hasydzkie miasteczko, taki sztet żydowski, jaki jest też pewnym kanonem, bo jest utrwalony w literaturze i wspomnieniowej, i literaturze pięknej tamtych czasów, czyli powiedzmy drugiej połowy czy końca XIX wieku, początku XX, właściwie tak powiedzmy XX wieku. No bo Julian Strykowski na przykład, czy Isaac Bashevis-Singer swoje książki pisali jeszcze w drugiej połowie XX wieku. I ten świat zresztą jest uwieczniony w filmach, w dziełach plastycznych. Jest jakimś powiedzmy takim ogólnokulturowym dobrem. Moim zadaniem właściwie było nie tylko, bo też polegało to zadanie na tym, żeby ten świat pieczołowicie, starannie zrekonstruować, ale też tchnąć w niego życie, żeby to nie była cepelia, żeby to nie był taki folklorystyczny kramik tylko. Zależało mi na tym, żeby świat ten pokazać w momencie, kiedy przeżywa kryzys, bo ten ortodoksyjny judaizm, zwłaszcza w wydaniu hasydzkim, czyli taki bardzo zamknięty, tradycyjny, świadomie odcinający się od świata, świadomie nie nawiązujący kontaktów, nie nawiązujący dialogu ze światem zewnętrznym, nawet światem żydowskim, nawet z tymi bardziej modernistycznymi prądami żydowskimi, przeżywał kryzys tożsamości i kryzys jakby też wpływu na w ogóle nawet na środowisko żydowskie. Więc to jest jakby ostatni moment, kiedy ten świat istniał w jakiejś swojej pełni, w jakimś takim pełni swojego blasku, takiego już gasnącego, ale jednak blasku. I zarazem jeszcze nie majaczyły na horyzoncie dwie największe katastrofy, które ten świat unicestwiły, przynajmniej tam na ziemiach wschodnich. Pierwsza wojna światowa, która jeszcze tego świata nie zniszczyła, ale bardzo, bardzo przeorała, jednak spustoszyła. Tereny Galicji i obecnej Ukrainy były mocno zniszczone przez pierwszą wojnę światową. Wiele miasteczek, nie tylko żydowskich, zresztą zostało zniszczonych i wiele tych społeczności żydowskich, hasyckich zostało rozproszonych i zdziesiątkowanych, a tym bardziej nie majaczy jeszcze na horyzoncie koszmar II wojny światowej i zagłady. Zależało mi na tym, żeby właśnie te chmury jeszcze się na tym horyzoncie nie zbierały, żeby ten świat pokazać w takim pozornym jeszcze zamknięciu, w takim pozornym, pozornym oczywiście, no bo tam są jakieś antysemickie pomruki i pogromy oczywiście.
Musimy powiedzieć o tym tytułowym Golemie, bo przecież ożywił pan mit, tworząc swoją interpretację. Chcę zapytać o to, czy ten tytuł towarzyszył panu od samego początku, czy ta książka mogłaby nazywać się inaczej?
Ona mogła się nazywać inaczej, brałem pod uwagę inny tytuł. No to zdradzę takie może sekrety warsztatu, ale chyba nie są jakieś przesadnie może sensacyjne i interesujące, więc też nie ma czego strzec aż tak bardzo. Zastanawiałem się nad tytułem Yetzira, czyli stworzenie. Sefer Yetzira, czyli Księga Stworzenia, to jest taka pierwsza, jedna z najważniejszych, takich bardziej fundujących ksiąg kabalistycznych w kulturze żydowskiej. Ona zresztą ma przykład polski, dwa przykłady polskie są. Z komentarzem, bo bez komentarza nie ma właściwie sensu jej czytać, a i z komentarzem jest to bardzo trudne. Księga Yetzira jest o tyle ważna, że jest tam, według tradycji żydowskiej, jest tam umieszczony przepis na stworzenie golema. Także adept sztuki kabalistycznej, właściwie nie adept, bo żeby stworzyć golema, trzeba, według tradycji trzeba było być bardzo zaawansowanym kabalistą, więc nie była rzecz do adepta, tylko do mistrza już. Stworzenie golema przypisywano wielu sławnym rabinom, cadykom, kabalistom na przestrzeni wieków. Od kiedy ta legenda powstała, czyli od właściwie bardzo wczesnego średniowiecza czy schyłku starożytności. No i zgodnie z tradycją golema tworzyło się na podstawie receptury zawartej właśnie w księdze Jecira. Golem jest takim tytułem, który tak trochę trafia między oczy, prawda? No, sporo jednak czytelników, a pewnie większość, która sięga po tę książkę, wie przynajmniej co to jest, co to było, z czym się to je i z czymś to wiąże. Golem jest takim mitem rzeczywiście, który bardzo mocno żydowskim, esencjalnie żydowskim, korzennie żydowskim, natomiast on jest bardzo trwały, istnieje właściwie do dziś, w różnych jakby przechodzi różne koleje losu, różne ewolucje, ale wśród Żydów do dziś mit golema jest bardzo ważny i pełni funkcję takiego mitu pocieszycielskiego, takiego krzepiącego. To jest mit takiego żydowskiego supermana, takiej mitycznej istoty, która zostaje powołana do istnienia, żeby Żydów bronić właśnie przed napaścią, przed oskarżeniami o różne hultajstwa i zbrodnie i przed kogoś pogromu także. Natomiast w kulturze nieżydowskiej golem, bo ten mit się też oczywiście sekularyzował i opuścił ten macierzysty grunt kultury żydowskiej, więc dla nieżydów golem jest takim uosobieniem sztucznej istoty będącej dziełem człowieka, która się usamodzielnia, a nawet może zbuntować przeciwko człowiekowi.
Ważną postacią w golemie jest zachodzący do miasteczka nieznajomy, który u jednych wzbudza litość i ci jedni uważają go za świętego, a u innych wzbudza złość i nieufność, widzą w nim źródło wszelkich nieszczęść. Nieznajomy, co ważne, jest głuchoniemy, ale zachowuje się tak, jakby wiedział, gdzie jest, mimo że nikt go w miasteczku nie rozpoznaje. I to on wywołuje lawinę dziwnych zachowań. Nieświadomie oczywiście staje się początkiem tej opowieści.
Tak, golem, znaczy Rafael jest, znaczy Rafael, on jest
nazywany Rafaelem.
Tak, przybywa, zresztą to imię jest znaczące, pan uleczy, czyli tak jakby cadyk, kacadyk chrzci go takim imieniem dobrej intencji, żeby Bóg uleczył go z chorób, dolegliwości, które już na pierwszy rzut oka ma, a być może też, kto wie, cadyk nieświadomie nadając mu to imieniem, obdarzył go cudotwórczą mocą. Przybywa oczywiście jako bezimienny i ja chciałem, pewnie tak jest i pewnie tak jest to interpretowane, pewnie nie przez wszystkich czytelników, ale przez wielu. Chciałem, żeby w tej postaci spotykało się i łączyło w całość kilka takich bardzo archetypicznych postaci z żydowskiej kultury. I żeby w oczach mieszkańców miasteczka, do którego Rafael przybywa, ta postać mieniła się znaczeniami i wywoływała różne podejrzenia i różne domysły, kto to może być. Może to być Mesjasz, pierwszy z takich dwóch Mesjaszy, który ma przejść w tradycji żydowskiej. Kto wie, być może to Mesjasz.
To byłaby dla niektórych mieszkańców miasteczka dosyć bolesna informacja.
Tak, byłaby, ale też wiadomo z tradycji żydowskiej, że Mesjasz przyjdzie, no nie tylko żydowskiej zresztą, chrześcijańskiej też, Mesjasz przyjdzie nierozpoznany i taki zgardzony, Mesjasz przyjdzie pokornie, prawda? Nie w blasku chwały. Obok Mesjasza, podobną postacią takiego nierozpoznanego, skromnego, niepozornego świętego jest w tradycji żydowskiej tak zwany łamedwownik, czyli od liter łamed i wow, które to odpowiadają wartościom liczby 36, czyli łamedwownik to jest jeden z 36 sprawiedliwych, którzy w każdym pokoleniu według tradycji żydowskiej krążą gdzieś po świecie i swoimi dobrymi uczynkami zbawiają świat. No, Rafael też uosabia jakąś ogólną taką, powiedzmy ogólną, nadrzędną w ogóle żydowską kondycję wygnańca. Z tym, że raczej nie z mitu żydowicznego tułacza, który jest w swojej genezie nie żydowski, nawet właściwie antysemicki, więc to raczej nie o to mi chodziło, natomiast no to wygnanie, bycie wygnańcem, bycie wędrowcem, bycie bezdomnym jest wpisane jakoś w kondycję żydowską właśnie. No i wreszcie jest też, tak o tym moim Rafaelku myślałem od początku, że być może to jest taki po prostu zbłąkany golem, który no być może stworzony gdzieś w jakimś innym zapadłym podolskim czy wołyńskim miasteczku zerwał się z uwięzi, albo został wygnany, albo uciekł, albo cokolwiek się stało. Przybył do tego miasteczka, a przybył nie przypadkiem zapewne, ale za sprawą jakiejś woli, która nim kieruje, prawda? Stąd te jego ułomności, ale wybiórczo działające. No on niby nie słyszy, ale słyszy na przykład trefne dźwięki, prawda? Czyli skrakanie kruka, szczekanie psów, ostrzenie noży, no ale słyszy też w swojej głowie głos, który mu posyła psalmy. Psalmy to jest najważniejszy tekst święty w żydowskiej tradycji.
Tak sobie teraz dochodzę do wniosku, że ta książka za sprawą golema oczywiście, za sprawą Rafaela, to też dobry opis mechanizmu działania plotki, która urasta w miarę miarowego powtarzania przez mieszkańców do prawdy.
Tak, mnie w ogóle małe społeczności, małe zamknięte społeczności wiejskie czy małe miasteczkowe bardzo intrygują. To jest świetny, bardzo ciekawy, intrygujący świat o którym bardzo lubię pisać. Lubię umieszczać akcje swoich książek, bo z wielu powodów, ale między innymi dlatego, że one tworzą taki ciekawy mikroświat, taki informacyjno-interpretacyjny. Tam się bardzo, bardzo szybko roznoszą wieści, te wieści przechodzą ciekawe transformacje, urastają do rangi pewnej wiedzy ogólnej, przyjętej, tworzą się mikrolegendy, mikromity, które gdzieś później wędrują. To jest niesamowity świat zupełnie. I rzeczywiście plotka, tak, no plotka jest zresztą takie żydowskie przysłowie, zresztą w Golemie jest bardzo dużo żydowskich przysłów, jak najbardziej autentycznych, żadnego z nich nie wymyśliłem. Lepiej dostać się w gojskie ręce niż na żydowskie języki. To nie jest antysemickie przysłowie, to jest żydowskie przysłowie. Rozplotkowana bardzo prowincjonalna społeczność, w której w życiu nic się nie dzieje, bo to jest zapadła prowincja, błotniste miasteczko gdzieś tam na uboczu. Przybycie kogoś takiego, niezwykłego, jest materiałem do gadania po prostu, obgadywania. Jeszcze jak on zaczyna sprawiać cuda, zaczyna uzdrawiać, no to oczywiście od razu tworzy się kilkadziesiąt wersji zdarzenia.
Powiedział pan o żydowskich przysłowiach, więc nie moglibyśmy nie poruszyć tematu języka, którym pan operuje, którego pan używa w tej książce. Przyznam, że czytając ją uświadomiłam sobie, że niewiele wiem o jidyszyzmach. To słowa w języku polskim, które są zapożyczeniami właśnie żydowskimi. Pan wydobywa te słowa na światło dzienne i uświadamia, że posługujemy się nimi na co dzień, ale są też takie, o których nie mieliśmy pojęcia, a przynajmniej ja mówię za siebie jako czytelniczkę.
Tak, znaczy jidyszyzmu w ogóle jest w języku polskim dużo, podobnie jak wątków, jakichś motywów z kultury żydowskiej, chociażby kulinarnej, o których nie zdajemy sobie sprawy, nie? Typu jedzenie chrzanu na Wielkanoc, prawda? To jest żydowskie. Jest dużo jidyszyzmów, które są absolutnie powszechnym użyciu. Słowa typu bachor na przykład, to jest jidyszyzm, czy mendel, belfer na przykład, to też jest jidyszyzm.
Słowo, które wyjątkowo mi się podoba, to jest rejwach.
Rejwach, oczywiście, tak, rejwach, tak. No one mają charakterystyczną w ogóle melodię, prawda? Jak już się odczytać, opatrzyć z nimi, to już się potem, prawda, gdzieś tam wyczuwa. Charakterystyczne takie brzmienie i z jednej strony takie twarde, a z drugiej takie dużo tych jod, takich śpiewnych właśnie dźwięków. Jeśli chodzi o literackie jidyszyzmy, to tak, to jest w ogóle niesłychanie złożona sprawa, taka wielowarstwowa i skomplikowana, no bo na język polski przetłumaczono sporo pisarzy żydowskich, głównie piszących po hebrajsku, ale też widysz, na przykład najsłynniejszy Isaac Bashevis Weisinger. No ale są też pisarze polscy, piszący po polsku. Jak najbardziej żydowscy swojej tożsamości, natomiast piszący po polsku Julian Strykowski, najwybitniejszy moim zdaniem w ogóle prozaik, piszący przynajmniej o tym świecie żydowskiego sztetla. Lektura tych pisarzy, bo jest, dałem ciekawy materiał do przemyśleń, bo w przypadku pisarzy tłumaczonych, to oczywiście spora część tego języka literackiego ich jest dziełem tłumaczy. Oczywiście nie zazdroszczę tym tłumaczom, bo to tłumaczenie tych pisarzy wymagało na pewno sporej liczby decyzji takich zasadniczych, które słowa tłumaczyć, które zostawić.
A wie pan, co mówi, ponieważ sam również jest tłumaczem.
Tak. Być może rzeczywiście moja praktyka tłumacza pomaga mi uzmysłowić sobie, jak bardzo trudne to jest zadanie i jak bardzo język tych pisarzy tłumaczonych na polski jest dziełem tłumaczy faktycznie. O tym, jak trudne jest to zadanie, świadczy, że na przykład no, mało który z tych pisarzy, z tych książek nie ma słowniczka czy przypisów, które by objaśniały słowa, terminy, znaczenia i tak dalej. Ale no to była bardzo ciekawa i pouczająca była dla mnie lektura Juliana Strykowskiego. No bo to jest pisarz żydowski piszący po polsku, a językiem absolutnie nieczystym, nieczystą, klarowną, literacką polszczyzną, tylko językiem, który jest takim zrozumiałym, ale jednak wspaniałym stopem polszczyzny dawnej, dawnej kresowej polszczyzny, pewnej też rusycyzmów, ukrainizmów, ale też właśnie hebraizmów i jidyszyzmów. Słów, które po prostu dla niego, dla Strykowskiego były absolutnie normalne, bo on się w tej kulturze wychował, nasłuchał się tych słów. To jidysz był dla niego no, pewnie pierwszym domowym językiem, bardziej domowym niż pierwszym jeszcze przed polszczyzną. Hebrajski z kolei, no, jak dla każdego Żyda z tamtych czasów, był dla niego pewnie językiem tylko liturgicznym. Natomiast Strykowski z tych wszystkich elementów ulepił wspaniały język, który właśnie nie jest językiem czystym, tylko takim językiem amalgamatem, językiem stopem. I on zdawał sobie sprawę z tego, co robi, jakie zadanie jakby daje czytelnikowi, na jakie ryzyko wystawia siebie i swoje książki. To jest już przygoda, ale którego książek jest przygodą? Albo się to zrozumie, albo się ten świat już zna, albo się wie, czym jest Besmedrysz, Bambetla, czy Drejdu, czy masa tych słów, które ja też wplatam w Golema. No albo się to sprawdzi, albo się już oczytanym jest i sprawdziło i przeczytało w przypisach czy słowniczkach do innych książek, Albo, i to jest też ciekawe, płynie się przez te książki jak przez lekko zamglone morze i tą mgłą jest właśnie ta mgła tych słów, które nie są do końca zrozumiałe, ale tworzą nastrój, tworzą pewien świat nie do końca zrozumiały, pewien wystrój, którego do końca nie rozumiemy, ale on jest fascynujący, jest piękny.
I tak też jest właśnie w Golemie Macieja Płazy, który był dzisiaj moim i Państwa gościem, żeby zmierzyć się z tytułowym Golemem. Trzeba tę książkę przeczytać, przeżyć, wejść w tę opowieść i dać się ponieść starciu tych dwóch kultur, żydowskiej i gojskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie i czekam na kolejne powieści.
Dziękuję pięknie.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.